Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze, witamy na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
I rozpoczynamy nasze tematy z tego tygodnia. Oczywiście takim najgorętszym tematem pod koniec tygodnia stał się oczywiście protest rolników, a konkretnie już nie sam protest, bo o proteście rolników, o protestach rolników już mówimy dobre kilka tygodni, ale ten protest kluczowy w Warszawie, do którego doszło, gdzie były zamieszki i teraz powstała wielka tutaj burza na ten temat. Była dyskusja oczywiście w Sejmie i teraz jest takie przepychanie się i pociąganie do odpowiedzialności. Czy byli tam prowokatorzy? I kogo prowokatorzy to byli? Czy byli to policjanci? Ja widziałem, panie Łukaszu, że tam jest szukanie po zdjęciach też i dochodzenie, czy to na pewno byli policjanci. No zrobiła się z tego niemała afera i tutaj między innymi PiS i Konfederacja chcą wotum nieufności dla ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. No jest z tego mała burza teraz.
Po pierwsze, to no nie traćmy z oczu tego sensu tego wydarzenia, czyli tego, przeciwko czemu rolnicy protestowali. Bo tam też doszło do ciekawej sytuacji, mianowicie w dniu tego protestu pojawiła się informacja podana przez pana komisarza do spraw rolnictwa, pana Janusza Wojciechowskiego, że Komisja Europejska, jak to pan komisarz był łaskaw określić, wyrzuca Zielony Ład do kosza. No to było takie publicystyczne określenie, które oczywiście nie odpowiadało prawdzie, bo mowa była w tej informacji o tym, że pewne założenia Zielonego Ładu i to tylko tej części dotyczącej rolnictwa, a przecież pamiętajmy, że to jest dużo rozleglejszy schemat, że niektóre założenia tylko będą złagodzone albo odłożone w czasie. Ale potem w ogóle okazało się, że to jest jakiś humbug i chyba było to myślenie życzeniowe pana komisarza, ponieważ jeszcze tego samego dnia z Komisji Europejskiej przyszła informacja, że jak to określono, była to prywatna wypowiedź Janusza Wojciechowskiego. No jeżeli jakaś instytucja mówi o prywatnej wypowiedzi, to znaczy, że dyskredytuje tę wypowiedź i wygląda na to, że to po prostu pan Wojciechowski coś chciał rolnikom dać, być może uspokoić nastroje, być może pokazać swoją skuteczność, no ale to absolutnie nie jest decyzja. Więc warto pamiętać o tym wymiarze. Natomiast rzeczywiście zrobiła się wokół samego protestu wielka awantura i tutaj po taki całościowy przegląd tego, jak ja to widzę, bym skierował naszych słuchaczy do tekstu, który opublikowałem wczoraj na portalu Onet, poświęconego właśnie temu, jak zachowuje się policja, jak jest wykorzystywana. Bo ja bym na to spojrzał w ten sposób, że policja zawsze niestety od wielu już lat wykonuje polityczne polecenia bardzo gorliwie. Te polityczne polecenia są nieuniknione w momencie, kiedy mamy ostry konflikt społeczny i polityczny, no tylko, że policja trochę wychodzi czasem poza ramy tego, co powinna robić. I mieliśmy takie przykłady i za pierwszego rządu Platformy, i za rządów PiS, i teraz za rządu Platformy też mamy takie przykłady. Rzeczywiście te sytuacje, o których pan wspomniał, a które mogą wskazywać na prowokacje, bardzo mi przypominają to, co policja robiła za pierwszego rządu Platformy w latach 2007-2015, zwłaszcza w odniesieniu do Marszu Niepodległości. Ponieważ ja w kilku pierwszych Marszach Niepodległości brałem udział, bodajże gdzieś tak do 2012 czy 2013 roku, więc widziałem tę sytuację na własne oczy. No i na przykład standardem było to, że w tłum potrafili się wmieszać policjanci po cywilnemu, całkowicie po cywilnemu, czyli bez żadnych oznaczeń, również bez służbowych opasek z napisem policja, którzy zachowywali się co najmniej dwuznacznie, a były też takie sytuacje, w których oni wybiegali zza kordonu umundurowanych policjantów, atakowali uczestników marszu, ci uczestnicy wtedy próbowali odpowiedzieć, oni wtedy uciekali za kordon umordowanych policjantów. Było tego dużo. Wtedy ministrem spraw wewnętrznych był pan Bartłomiej Sienkiewicz, obecny minister kultury i dziedzictwa narodowego. I bardzo podobne sytuacje się rozgrywały, mam wrażenie, teraz. Inna taka charakterystyczna taktyka, którą wtedy policja stosowała, była taka, że wzywano do, znaczy najpierw rozwiązywano zgromadzenie, potem wzywano do rozejścia się, ale nie było dokąd się rozejść, nie było fizycznej możliwości, żeby się rozejść i wtedy policja ruszała na tych, którzy rozejść się nie mogli. I zdaje się, że tutaj w czasie tego protestu rolników też dochodziło do takich sytuacji i naprawdę trudno określić to inaczej niż jako prowokacyjne zachowanie ze strony policji, która zresztą została zmobilizowana. Ja dostałem takie informacje z wnętrza policji, że została zmobilizowana w stopniu absolutnie ponadprzeciętnym. Dawno takiej mobilizacji oddziałów prewencji nie było, łącznie z tym, że takie czujki oddziałów prewencji, które były wystawione na drogach dojazdowych do Warszawy, bo przypomnę, że rolnicy dostali zakaz wjazdu do stolicy ciągnikami rolniczymi, te czujki zostały wszystkie wyposażone w pojazdy terenowe na wypadek, gdyby rolnicy próbowali objechać te blokady jakimś polem czy jakimiś bezdrożami, no co oczywiście przy użyciu sprzętu rolniczego jest możliwe. Więc policja miała samochody terenowe i miała stanowczo reagować. No co pokazuje bardzo dużą determinację. Ja oczywiście zakładam, że mogli być w tym tłumie nie prowokatorzy, ale po prostu ludzie, którym puściły nerwy albo którzy lubią zadymy. To się mogło zdarzyć. I oni, jeżeli złamali prawo, powinni zostać ukarani. Natomiast ja po prostu muszę przyznać, że nie wierzę policji. Bo jak mówię, policja zapisu też zachowywała się w sposób pozostawiający wiele do życzenia, też była wykorzystywana do realizacji działań politycznych i zawsze było tak, że minister spraw wewnętrznych aktualny, czy to był Mariusz Kamiński, czy to był Mariusz Błaszczak, czy to był Bartłomiej Sienkiewicz, czy teraz pan Marcin Kierwiński, zawsze broni policji i twierdzi, że ona działa bez zarzutu, nawet jeżeli potem się okazuje, że prokuratura stawia policjantom zarzuty w związku z jakimiś ich zachowaniami. Więc niestety, moim zdaniem, policja po prostu nie zasługuje na zaufanie.
Kolejny temat rozpocznę cytatem. Jest to cytat przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z tego tygodnia. Świeży cytat. Chcą podeptać nasze wartości. Nasz pokój i zjednoczona Europa są poddawane presji jak nigdy dotąd przez populistów, nacjonalistów i demagogów, przez skrajną prawicę i skrajną lewicę, powiedziała właśnie szefowa Komisji Europejskiej i następnie wymieniła partię. Wymieniła tam niemiecką AfD, francuskie Zjednoczenie Narodowe i Konfederację. I na to odpowiedział między innymi lider ugrupowania, czyli Krzysztof Bosak. Powiedział, że to nie prawica z Polski jest zagrożeniem, a pycha, ignorancja i upór elit unijnych właśnie z Ursulą von der Leyen na czele.
No ta wypowiedź padła, Ursuli von der Leyen padła na kongresie Europejskiej Partii Ludowej w Budapeszcie, gdzie również był Donald Tusk i no, można wyciągnąć z tego takie wnioski, że być może Donald Tusk sobie zamówił u Ursuli von der Leyen ten fragment o Konfederacji, bo przecież Ursula von der Leyen nie jest aż tak uważną obserwatorką polskiego życia politycznego, żeby kojarzyła wszystkie partie. Natomiast wie pewnie o tym, co się dzieje głównie od Donalda Tuska, ale muszę powiedzieć, że tak genialnej reklamy, jaką Konfederacji zrobiła Ursula von der Leyen w tym wystąpieniu, to chyba Konfederacja za grube pieniądze by w żadnych mediach nie kupiła, bo naprawdę w sytuacji, kiedy no, rosną jednak napięcia wokół unijnych programów, przede wszystkim wokół Zielonego Ładu, wokół jego kosztów, to wystąpienie szefowej Komisji Europejskiej, która jest kojarzona z tą polityką i która mówi, że oni chcą zniszczyć naszą Europę, tak jakby ta Europa należała do niej i tej elity, no to jest po prostu tak wymowne, że gdybym ja był politykiem Konfederacji, to bym sobie to wystąpienie wziął jako fragment do spotu do kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. No myślę też, że politycy PiS mogli być zezłoszczeni, że PiS nie został tutaj wymieniony przez Ursulę von der Leyen, bo no, to może świadczyć, to jest taki sygnał dla wyborców, którzy się nie zgadzają z różnymi unijnymi politykami, że PiS tak naprawdę nie jest dla nich zagrożeniem, dla tych polityk. A Konfederacja jest, czyli Konfederacja no, ma szansę przeciwdziałać tej linii i tym problematycznym politykom Unii Europejskiej. Natomiast to też bardzo dużo, oczywiście to wystąpienie bardzo dużo mówi i o samej Ursuli von der Leyen, i o tym, jakie są nastroje w Europejskiej Partii Ludowej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, bo przecież skąd w ogóle się wzięło to wystąpienie i te słowa? To jest wyraz obawy dotychczas rządzącej niepodzielnie Parlamentem Europejskim większości, która się składa, przypomnę, z dwóch grup politycznych przede wszystkim, czyli właśnie z Europejskiej Partii Ludowej, która no, tradycyjnie była grupą największą od wielu kadencji, i socjaldemokratów, obawa przed tym, żeby nie zostać zdetronizowanym przez siły, no, które ja bym nazwał suwerennościowymi. To przede wszystkim tutaj mam na myśli te partie, których delegacje wejdą w skład grupy Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. W tej grupie w tej chwili jest Prawo i Sprawiedliwość i Tożsamość i Demokracja. A sondaże i prognozy wyborcze mówią, że dwie te grupy, gdyby połączyły siły w przyszłym Parlamencie Europejskim, mogą przeważyć, mogą być większe razem niż będzie delegacja europejskiej, niż będzie grupa Europejskiej Partii Ludowej. Nawet się pojawiają takie ostrożne oceny, że mogą być razem większe niż IPP i socjaldemokraci razem wzięci. Nie wiem, czy to jest realne, ale na pewno jest duża szansa, że ten układ się zmieni. No i to wystąpienie Ursuli von der Leyen ewidentnie było odpowiedzią na to, co dotychczasowy establishment unijny uważa za ogromne dla siebie zagrożenie.
Przenosimy się teraz do wewnętrznych spraw polskiej polityki. Mamy tutaj sprawę dotyczącą Prawa i Sprawiedliwości, a konkretnie lidera, czyli Jarosława Kaczyńskiego. W tym tygodniu w tygodniku Sieci Jarosław Kaczyński w specjalnym wywiadzie zadeklarował, że zgłosi swoją kandydaturę na prezesa Prawa i Sprawiedliwości i poprosi o wybór na kolejną kadencję. Tutaj cytuję, powiedział: mam siły, mam plan polityczny i nie chcę też, żeby ktoś zarzucał mi, że jestem dezerterem, że zostawiam partię i całe nasze środowisko w tak trudnym momencie.
To są rzeczywiście słowa Jarosława Kaczyńskiego, wzięte z wywiadu dla tygodnika Sieci, który to wywiad nie tylko ze względu na ten cytat jest bardzo ciekawy, chociaż on bardziej jest ciekawy, jak to często bywa przy rozmowach z Jarosławem Kaczyńskim, ze względu na to, co w nim nie pada, a nie ze względu na to, co w nim pada. Ja sobie go bardzo uważnie przeczytałem. Oczywiście nie będę całego wywiadu tutaj omawiał, ale podam tylko jeden albo dwa przykłady. Jarosław Kaczyński mówi w ten sposób o Zielonym Ładzie. Na pewno chwieje się Zielony Ład, ten akt ideologicznego szaleństwa, duszący, degradujący europejską i polską gospodarkę. No tylko, że w 2021 roku Jarosław Kaczyński mówił, że Polska absolutnie nie może pozostać poza Zielonym Ładem, nawet jeżeli on będzie jakieś koszty za sobą pociągał, bo jednak korzyści będą większe. No więc albo w 2021 roku Jarosław Kaczyński nie wiedział, co mówi, albo no, był niedoinformowany, co by bardzo źle o nim świadczyło. No przecież to Mateusz Morawiecki podpisywał dokumenty kolejne, zwłaszcza ten zatwierdzający ogólnie politykę Fit for 55 w 2020 roku w grudniu. I o tym po prostu Jarosław Kaczyński w tym wywiadzie nie wspomina. Zresztą no, też nie pada o to pytanie, ale może trudno, żeby padło, skoro jest to tygodnik Sieci. Inna sprawa, która w ogóle w tym wywiadzie się nie pojawia, to jest jakakolwiek refleksja nad samą linią partii w trakcie kampanii wyborczej jesienią ubiegłego roku. Czyli tutaj nie ma w ogóle takiego pytania, które Jarosław Kaczyński mógłby sobie przecież zadać, czy na pewno twarda linia, którą PiS wtedy przyjął, okazała się skuteczna, czy była właściwa. On mówi na przykład o tym, że aby zdynamizować działania grupy PiS w parlamencie, delegacji PiS w Parlamencie Europejskim, został zmieniony szef tej delegacji. No to przypomnę, że szef delegacji został wymieniony z pana profesora Ryszarda Legutki na pana europosła Dominika Tarczyńskiego, który to pan Dominik Tarczyński jest symbolem właśnie takiej najtwardszej, agresywnej, nawet muszę powiedzieć, momentami chamskiej linii Prawa i Sprawiedliwości. I to jest właśnie ta linia, o której no, większość analityków i publicystów trzeźwo patrzących na sytuację uważa, że zaowocowała kiepskim wynikiem PiS, o którym zresztą Jarosław Kaczyński się w tym wywiadzie wyraża tak trochę lekceważąco, że wynik był prawie tak samo dobry jak w 2019 roku, co, czy tam niewiele gorszy, co nie jest prawdą, no bo 500 000 głosów mniej i 8 punktów procentowych mniej, to nie jest wynik niewiele gorszy, tylko to jest wynik bardzo wyraźnie gorszy. No więc nie ma w tym wywiadzie i w żadnej zresztą wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego nie ma takiej refleksji, co zrobiliśmy źle, dlaczego ta kampania była zła, co się w niej nie udało. No za to właśnie pojawia się ta deklaracja o tym, że Jarosław Kaczyński będzie kandydował mimo wszystko. I tutaj oczywiście różne wyjaśnienia krążą, dlaczego Jarosław Kaczyński zmienił zdanie w tej sprawie, ale jednym z takich najbardziej popularnych i chyba bardzo możliwe, że prawdziwych, jest to, że zastosował po prostu pan prezes swoją stałą metodę, którą wielokrotnie stosował w przeszłości, czyli zasugerować, że się usunie w cień, zobaczyć, kto będzie się tam wybijał, jakie ruchy to w partii wywoła, więc na kogo należy uważać, jak sobie to wszystko poustawiać. Potrwało to kilka tygodni, żeby pan prezes zobaczył, co się ujawni przez ten czas. Kto tam ewentualnie zgłosi chęć, że on by chciał zamiast Jarosława Kaczyńskiego pokierować partią, no zanotował sobie to w swoim kajeciku, wyciągnął wnioski, wie już właśnie, kto tu może mu zagrozić, no i zabawa się skończyła, zadeklarował, że jednak będzie kandydował. Oczywiście, jeżeli będzie kandydował, to wiadomo, że wygra. Natomiast ja przypominam, że Jarosław Kaczyński w momencie, kiedy będzie obejmował tę kolejną kadencję ewentualnie, to będzie miał już 76 lat. A w momencie, kiedy ona się zakończy, no bo tam wybory w PiS-ie są najdalej, najdłużej co 4 lata, mogą być wcześniej, ale najdłużej co 4 lata, no to jeżeli będzie to 4-letnia kadencja, no to jak łatwo policzyć, w momencie jej zakończenia miałby 80 lat, no i tutaj naprawdę ta jego deklaracja, że ma siłę i pomysły, wydaje mi się mocno optymistyczna.
No to mamy jeszcze dwa krótkie tematy, takie około sejmowe. Pierwszy temat to Sejm przyjął uchwałę w tym tygodniu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. W uzasadnieniu projektu napisano, że celem uchwały jest rozwiązanie nawarstwiających się problemów prawnych dotyczących składu orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego w sposób obiektywny i apolityczny. I panie Łukaszu, tak tam się wydawało, rozmawialiśmy już, że ta wiadomość przeszła trochę bez echa i czy ta uchwała wprowadza coś rzeczywiście, jakieś zmiany?
No bardzo trudno powiedzieć, jak ona będzie interpretowana, bo uchwała, przypomnę, uchwała sejmowa, co ważne, bo są jeszcze uchwały samorządowe, to jest co innego, ale uchwała sejmowa nie jest źródłem prawa, jest tylko wyrażeniem stanowiska. No więc po co to stanowisko jest tak naprawdę? Nie bardzo wiadomo, no bo skoro za tym ma pójść, a deklaruje to przecież sam minister sprawiedliwości, pan Adam Bodnar, skoro za tym ma pójść projekt ustawy i ja widziałem, no bo pan Bodnar mówił o założeniach tego projektu. Oczywiście samego projektu jeszcze nie ma. Natomiast te założenia wydają się no przynajmniej jakimś punktem wyjścia. Gdybyśmy chcieli zrobić coś w rodzaju resetu konstytucyjnego, bo tam wchodzi w grę niestety zmiana konstytucji, to te pomysły pana ministra Bodnara akurat w tej kwestii wydają się dobrym punktem wyjścia do rozmowy. Ale to jest... To wymaga ustawy i zmiany konstytucji. Natomiast uchwała, po co ona jest? No już mieliśmy do czynienia z taką uchwałą, która była traktowana przez większość obecną jako źródło prawa. W tym wypadku zobaczymy, jak ona będzie traktowana. Czy tylko pozostanie po prostu wyrażeniem stanowiska, czy też zaczną się próby wyciągania z niej konkretnych wniosków prawnych, czyli stwierdzenia, że te wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które zapadały przy udziale tych nadmiarowych sędziów powołanych przez PiS, że one są nieważne. No ale to znów może za sobą pociągać ogromną liczbę konsekwencji również dla zwykłych obywateli. Więc prawdę mówiąc, trudno w tym momencie powiedzieć, co z tego wyniknie. Może to niestety powiększyć i tak już duży chaos prawny.
Jeszcze jeden temat na sam koniec. Spodziewaliśmy się, że do tego w końcu może dojść po tym, jak koalicja przejęła władzę w Polsce, że może dojść do tematu, w końcu do tematu aborcji i tutaj koalicja zacznie się jeszcze bardziej wykruszać, dlatego że Szymon Hołownia, marszałek Sejmu, ostatnio znowu nie ma dobrego czasu, jeżeli chodzi tutaj o samą koalicję, bo bardzo dużo osób go teraz oskarża, szczególnie Lewica ostrą reakcję tutaj ma na to, co robi Szymon Hołownia z zamrażarką sejmową i jak ten temat aborcji w tym momencie jest rozgrywany w ogóle. Przypomnijmy, że w Sejmie w tym momencie są projekty dotyczące aborcji i są to projekty autorstwa właśnie Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i Trzeciej Drogi, ale tymi projektami nie wiadomo, kiedy Sejm do końca się zajmie, bo Szymon Hołownia coś w tym tygodniu mówił, że być może po pierwszej turze wyborów samorządowych za miesiąc.
Ja obiecałem moim czytelnikom, że w ogóle nie będę się zajmował tematem aborcji, bo uważam po prostu go w tej chwili przynajmniej za kompletnie nieistotny w porównaniu z ważniejszymi. No ale tutaj mam nadzieję, że nie łamię tej obietnicy, bo patrzę na to, spojrzę na to z punktu widzenia taktyki politycznej, nie będę mówił o samym temacie. I z punktu widzenia taktyki politycznej chyba najciekawsza była tutaj deklaracja czy wyjaśnienie pana wicemarszałka Krzysztofa Bosaka, który po konwencie seniorów zupełnie otwarcie powiedział, jak uzasadniał tę sprawę, tę decyzję pan marszałek Szymon Hołownia. Mówił mianowicie, że on się po prostu obawia, że posłowie będą się przed wyborami bali, jak to powiedział, przeciwstawić proboszczom, czyli że no, nie zagłosują tak jak on, czyli pan marszałek Hołownia, by sobie życzył, albo ewentualnie inni przedkładający te pozostałe uchwały. Natomiast no, mogę tylko powiedzieć, że w tej sytuacji, w jakiej Polska dzisiaj się znajduje, naprawdę uważam ten temat za kompletnie zastępczy i monotematyczność w tej dziedzinie, zwłaszcza lewicy, jest po prostu całkowicie żenująca.
A w naszym programie to już wszystko. Komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy, jak zawsze w piątek o tej porze na naszej antenie. Przypominamy, powtórki naszych programów dostępne są na stronie polskieradio.com i z tego miejsca jak zawsze zapraszamy tutaj w media społecznościowe, na pana konto na Twitterze, tudzież X, YouTube i pana teksty między innymi w Do Rzeczy.
Bardzo serdecznie zapraszam na moim kanale na YouTubie, często nowe materiały, a linki do tego wszystkiego oczywiście również na portalu X.
Panie Łukaszu, dziękuję bardzo za naszą rozmowę, życzę miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Miłego weekendu, dziękuję, do usłyszenia.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10:00 w programie Informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.